startują, to oni. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jest to kolejny odcinek Jesus Podcastu. Ja od razu mała erlata, to się mówi?
Nie, disclaimera. Erlata,
disclaimer, tak. Że jestem chory niestety i mogę mieć inny głos trochę. I mogę też kichać i smarkać w trakcie, więc najmocniej przepraszam. Oczywiście będę się starał to robić dźwiękowo akceptowalnie dla was. Możliwie niesłyszalnie.
Jestem chory. Ale różnica między moją chorobą a chorobą Wojtka jest taka, że moja choroba akurat nie miała żadnego wpływu na katar czy gardło, więc chociaż można powiedzieć trochę tyle dobrze.
No tak.
Tak, ale mnie baniak i gorączki i baniak to jest rzecz, która jest dość częsta i dalej trwa niestety.
Aha.
W sensie już dzisiaj, wczoraj nawet nie pracowałem, a dzisiaj miałem taki dzień, że pracowałem, a jednocześnie czułem po prostu, jak oblewam się zimnym potem, nie? W trakcie robienia rzeczy. Więc mówię, no to fajnie, super, dobrze się bawimy na pewno.
Tak. No ja myślę, że koncert tutaj naszego wspólnego przyjaciela.
No on nas rozgrzał na maksa.
Rozgrzał nas na maksa.
Akurat, żeby było jasne, moje objawy chorobowe zaczęły się chwilę przed koncertem, więc...
No ale takich rzeczy się nie odpuszcza, no umówmy się, wiesz.
To jakby... Znaczy nie, bo ja się w ogóle... U mnie to jest tak, że wszystkie znaki na niebie pokazały mi, że to nie, że ja nie będę chory, tylko zatrułem się jedzeniem. Mm-hmm. Więc fakt, że po koncercie czułem się dalej, w sensie poczułem się gorzej, jest takim jakby dodatkowym bonusem, że to może jednak się nie zatrułem jedzeniem, tylko po prostu ten. Chociaż robiłem sobie testy na szczęście. No ale tak. Ale mam, Wojtek, dla ciebie... Znalazłem coś tak zajebistego przez przypadek.
Dobrze, to ja jestem ciekawy,
że jestem mega pod wrażeniem.
Nic mi wcześniej nie mówiłeś, więc w ogóle jestem, wiesz, będzie to dla mnie zaskoczenie.
Znalazłem 20 minut temu.
Nice.
Zdążyłem obejrzeć i mówię, okej, to jest I Witnessed History. Chciałbym, żebyście też mogli to zobaczyć.
No to ciekawe.
Jest taki youtuber, którego bardzo lubię, nazywający się Point Crow. Nie wiem, czy kojarzysz człowieka. On nagrywał bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy z Zeldy, szczególnie z Breath of the Wild, teraz też z Tears of the Kingdom. No i robił takie bardzo różne fajne challenge, typu przeszedł grę z zamkniętymi oczami. Na przykład.
Aha, okej. To jest tego typu challenger i gracz. Okej, no dobra. To tak jak ta dziewczyna, co kiedyś grała w dwie gry jednocześnie, Elden Ringa i Dark Soulsy, i jednym sterowała padem, a drugim tą matą do tańczenia. Szacuneczek.
To tutaj chciałbym, Wojteczku, podnieść poprzeczkę, bo filmik, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, on przeszedł jednocześnie Breath of the Wild i Tears of the Kingdom jednym kontrolerem. Podłączonym do obu gier naraz.
Co?
I w tym samym czasie pokonywał ostatecznego bossa w obu grach naraz.
Wow, jaki timing w ogóle, jak to jest możliwe? Przecież jeżeli nie możesz wybrać, gdzie idzie postać,
to znaczy, że
opowiedz, jakie haki robił, no bo wiesz, jakby zakładam, że przecież mapa nie jest identyczna.
Nie jest identyczna, nie zaczynasz w tym samym miejscu, inne rzeczy w trakcie tych gier, natomiast to, co robił, to na przykład, w sensie bardziej skupiał się na Tears of the Kingdom, bo ponieważ w Breath of the Wild więcej rzeczy znał, bo grał w tą grę oczywiście dużo dłużej, ma 1500 godzin chyba, czy coś takiego. No i jednocześnie jest tak, że w Breath of the Wild jest dużo więcej błędów, z których mógł skorzystać, na przykład negując upadek i tak dalej, więc kiedy coś się działo, gdzie miał zaskoczyć i miał mieć jakiś upadek, w sensie damage od upadku, no to negował go sobie, nie psując sobie rozgrywki w jednym ani w drugim miejscu.
Jasne, no ale to jest taki...
Robił takie rzeczy typu,
wiesz,
wchodził na ścianę.
Akceptowalne, nie?
Tak, wchodził na ścianę w Tears of the Kingdom po to, żeby w Breath of the Wild zrobić coś, nie? No, niesamowite. Filmik trwa tam 17 minut. No i faktycznie ziomek przechodzi dwie gry naraz, to jakby tutaj there is no way around this.
Chore.
jest to chore, jest to niesamowite, imponujące. W ogóle polecam, jak ktoś, jeśli ktoś lubi w ogóle Zeldę i zeldowy content, to Point Crow robi niesamowite rzeczy. Mm-hmm. Przechodzi, znaczy robi oczywiście te speedruny, albo na przykład Beating Tears of the Kingdom with My Meat. To znaczy, że wziął sobie kij, nałożył na niego mięso i przeszedł tym grę.
Okej.
Okay. No i teraz, więc tak, zrobił po prostu takie rzeczy. W Tears of the Kingdom robił bardzo dużo rzeczy, w sensie w Breath of the Wild robił bardzo dużo rzeczy różnych. Mm-hmm. W Tears of the Kingdom z racji tego, że no miało swoją premierę tam ze 3 miesiące temu, to tych filmów nie masz tak dużo, natomiast no mówmy, okay. Się, jest tego sporo. Polecam.
No jasne, warto to zobaczyć nawet.
To, co też robi też w ogóle gry z, w sensie robi też, używa zmodowanych wersji gier. Okay. Na przykład zrobił taką grę, taką przejście w Zeldę, że za każdym razem, kiedy powiedział słowo bear, w jakimś zdaniu nawet, to się spawnowało 20 niedźwiedzi obok niego.
Więc no. Ale szacun, że wiesz, no bo do tego też trzeba mieć technologicznego skilla, nie? Żeby takiego moda zainstalować i spiąć go z rozpoznawaniem mowy, bo rozumiem, że to się działo faktycznie automatycznie wszystko, nie musiał tego, wiesz, wyklikiwać sam, tylko robiło to się z automatu, także no, tak. Szacuneczek.
Chyba byli ludzie, którzy mu to sponowali.
Aha, że miał jakieś wsparcie z ekipy, okej. I no. Ktoś musiał słuchać tego, co mówi i naciskać magiczny guzik, żeby
anyway,
żeby
no te... po prostu zachęcam, no tak, żeby inaczej, zachęcam, żeby sprawdzić, no Point Crow, niesamowite rzeczy.
Wow.
Uf, no ale to, że można przejść dwie Zeldy na raz, fajne.
No fajne. Tak, niesamowite. Znaczy w ogóle podoba mi się kreatywność ludzi i to też zobacz... Śmialiśmy się z tych filmików na TikToku, że wiesz, że jest na górze jest gadająca głowa, a na dole jest gra.
Chciałbym, dobra, to teraz zrobię spoiler z pierwszych 3 minut tego filmu. W pewnym momencie jakby jego oglądacze stwierdzili, hej, jest za mało bodźców, jak dostajemy dwie gry.
No właśnie.
Więc na środku pojawił się dodatkowo wideo z tym ziomkiem, który biega po tych pociągach.
A tak.
Gdzieś wyświetlił za sobą parkour z Minecrafta i jednocześnie jak ktoś tam... tym nożem obiera mydło, żeby nice. Po prostu było bardzo dużo różnych bodźców na razie. Także...
A to ja to chyba nawet widziałem, w sensie, że widziałem taką parodię właśnie, więc może to był fragment jego materiału.
Mogło
no, przepiękna
tak być.
Przepiękna tak. Rzecz, naprawdę przepiękna. Szacuneczek. No naprawdę jest to warte docenienia, że ludzie, wiesz, wchodzą na tak nowe poziomy tego, co można jeszcze zrobić i jak można sobie samemu utrudnić życie, ale no udało mu się, nie? Więc jakby challenge jest zakończony pozytywnie. Tak,
no tak, no to jest spoiler, że faktycznie mu się udało, ale udało mu się, żeby to zrobić.
No.
Mistrz.
Piękna rzecz.
I mam jeszcze jeden taki temat, który myślę, że no on akurat teraz znowu idą chyba fale ciepła, czy nie? Tak mi się wydaje, nie?
Wiesz co, ten tydzień jest taki mieszany, może będzie jeszcze chłodniej troszkę, ale później chyba znowu wraca. No ale wiesz, no wrzesień jeszcze i ja już nawet patrzę, wiesz, teraz sprawdzam, bo dzisiaj miało być 26
no i generalnie... Jeśli ktoś słyszy jakiś wiatrak
22
za mną...
max, z dzisiaj? Tego co widzę, w tym tygodniu, wiesz?
No bo teraz no, jest tak gorąco, że chodzi ze mną wiatrak w domu.
Jasne, to ja nie słyszę go na przykład. Ale tak, dzisiaj chyba najcieplejszy dzień i później spadek do 20, 21, 20, 22 do końca
to
tygodnia.
Jakieś 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu, chyba 2 tygodnie temu był taki moment, że... 2 tygodnie temu był taki moment, że był taki mega fala ciepła znowu przychodziła. Mhm. I była taka sytuacja, że nam się klimatyzator popsuł. W sensie popsuł to jest dużo powiedziane, tylko mieliśmy tą sytuację, w której... z klimatyzatora zaczęło dziwnie pachnieć, which is a common thing, jak się okazało, bo klimatyzatory się odgrzybia, się odgrzybia średnio tak co roku, no nasz roku jeszcze nie miał, więc był nieodgrzybiany, no i też wcześniej działał dobrze, natomiast został wyłączony, zostawiliśmy go tydzień po tygodniu został uruchomiony i po tym tygodniu, jak się okazało, pachniał takimi, z taką różą słodką i takimi dziwnymi rzeczami, więc to ewidentnie nie było najlepsze rzecz na świecie. Zadzwoniliśmy do producenta, żeby się umówić, na zasadzie, hej, no dobra, no to chcielibyśmy odgrzybianie, no bo jakby to można by było załatwić. Oni powiedzieli, że w ciągu 14 dni roboczych odgrzybianie mogą nam zrobić, tylko musimy im zawieźć klimatyzator, zostawić go na dwa tygodnie i oni go nam po dwóch tygodniach powiedzą, że możemy go sobie odebrać. Słaby deal.
Świetne odgrzybianie.
Świetne odgrzybianie na maksa, nie? I polecił mi to mój szef z pracy, taką aplikację nazywającą się Fixly, o której w ogóle ja wcześniej kiedyś słyszałem, być może nawet od niej przez chwilę opowiadaliśmy. Mam takie wrażenie, że ona gdzieś się w moim życiu pojawiła, ale nigdy wcześniej z niej nie skorzystałem, a teraz zrobiłem coś takiego, że on powiedział, ej, słuchaj, wrzuć sobie to na Fixly po prostu i zobacz, jaki będzie odzew. No i wrzuciłem fotki klimatyzatora, napisałem, że jest z niego jakby brzydki zapach i minutę później dostałem telefon od pogotowia higienicznego, czy coś takiego się nazywała ta miejscówka.
Okej.
150 zł, nie, tak, 150 zł i jestem jutro o 15 i robię, naprawiam to i w ciągu godziny będzie działała klimatyzacja. Ja mówię, okej. W takiej sytuacji zachęcam serdecznie do przyjechania i naprawienia tej klimatyzacji. Ziomek faktycznie przyjechał, bardzo miły. Bardzo higienicznie, w sensie jak pogotowie higienicznie, to the name still applies, bo ziomek jak wszedł, to mówi, nie ściągam butów, ale zakładam takie woreczki, żeby nie pobrudzić wam niczego i tak dalej. Otworzył sobie klimatyzator, wyczyścił go ładnie, dołożył do niego zapach tam cytrynowy czy jakiś. Mówi, to jest taki cytrynowy chemiczny, ale on taki będzie przez chwilę, potem już nie będzie miał w ogóle zapachu. Ja mówię, no dobra, okej. Faktycznie 150 zeta, zapłacone blikiem, sytuacja naprawiona, w ciągu 24 godzin klimatyzator właściwie działał. Fixly jest niesamowite.
Kurde, ale że to tak zajebiście szybko się wydarzyło, to jest niesamowite.
Zajebiście mi się spodobało, że oni całkowicie zamienili mechanizm działania, w jakim normalnie działają naprawianie czy złotoręczkowanie, bo zwykle jest coś takiego, że hej, ktoś, no się masz oferty, złota rączka i musisz zadzwonić do każdego z nich i zapytać, czy ma pan czas, żeby przyjechać coś tam zrobić, albo czy ma pan czas, żeby przyjechać naprawić klimatyzator. A tam jest na Fixly jest tak, że to ja wrzucam ogłoszenie, hej, mam do zrobienia taką rzecz, dostaję oferty od osób, które z Fixly współpracują na czacie tam, chyba, że podam numer telefonu, to tak jak tu się wydarzyło, ktoś do mnie zadzwoni i oni piszą, ile to będzie trwało, jak ta usługa będzie wyglądała, jaka jest kwota do tego i wybieram sobie, z kim chcę to zrobić, ustalam, mogę zrobić płatność przez Fixly, po to, żeby czuć się bezpiecznie, no i gotowe, niesamowite to jest.
Fixly zrobiło...
odwrócony OLX.
Nie, tak, ale albo tak jak Bumble jest do randkowania, tak. Czyli daje jakby możliwość wyboru dziewczynom, czy chcą, żeby dany użytkownik się z nimi kontaktował, nie? Więc to jest trochę właśnie odwrócenie tego modelu. Tak. Ciekawe,
Bardzo mi się to Fixly spodobało. Nie mam na razie rzeczy do naprawienia, na szczęście, w domu żadnych i wszystkie inne udało się ponaprawiać. Myślę, że gdybym wiedział wcześniej o Fixly, to niektóre rzeczy nie czekałyby roku.
Ale obiecałem, to jest ta słynna jedna żarówka, co? Co nie świeci.
Akurat, no tak, okno tutaj było taką rzeczą, nie? Że się ciężko było je zamknąć albo otworzyć, więc rok czy nawet dwa, no nieważne. W każdym razie już jest naprawione, ale gdybym miał Fixly, gdybym wiedział, że Fixly istnieje, to pewno by się to wydarzyło trochę szybciej niż później. Więc jeśli ktoś chciałby skorzystać faktycznie z naprawy swojego domowego czegoś, to fixly.pl, wrzucę, będzie oczywiście link w opisie odcinka.
Czy oni działają jakby w całej Polsce? Jak to działa?
Tak, tak mi się wydaje, że działają w całej Polsce. Do tego to nie jest, oni nie zajmują się tylko i wyłącznie naprawą klimatyzacji, tam jest bardzo dużo różnych rzeczy.
Od takich rzeczy jak organizacja imprez,
usługi zdalne, zdrowie, uroda, złota rączka, sprzątanie, szkolenia, języki obce, transport, motoryzacja, ogród, montaż, naprawa, projektowanie. No w sensie, co chcesz, opisujesz, wrzucasz i dostajesz oczywiście do tego wszystkiego opinie o tych ludziach, którzy do ciebie się zgłaszają, bo jakby przy każdej... Poczekajcie, wezmę sobie tylko mój telefon Fixly.
Jesus Christ, jak patrzę na statystyki, to na przykład koszenie trawy, nie? No to pomyślałbyś, że no dobra, no jest to dość popularne, ale tu jest 22 561 zapytań. Co? What? Kostka burko. Montaż mebli, 70 tysięcy zapytań. Oh shit. Grubo, grubo. Ale wiesz, że to jest od OLX?
Tak?
Tak. To oni zrobili. Czy jakby bazują, wiesz, pewnie częściowo na jakiś, no, jakimś kodzie od OLX-a, no bo wiadomo, bo to jest po prostu wystawianie ofert. Apka praktycznie gotowa, tylko trzeba podmienić, wiesz, logotypy i tak dalej. Świetne.
Tylko, że to
no,
działa
super.
W drugą stronę, nie? Więc to już jest trochę inaczej. Ale popatrz, tak, o, tak, to tak, było coś no takiego. Dostałem po prostu, o, pogotowie higieniczne Warszawa. No. Pan do mnie napisał, pyk, pyk, pyk. Są tam informacje na temat opinie, pięcia doświadczona, Rocks Fixly, dane firmy sprawdzone w GUS. Możesz sobie zobaczyć wszystko opinie. Mhm. Są opinie, pan ma 5 gwiazdek. 100% pięciogwiazdkowych opinii, 118 ich jest.
No to bardzo ładnie.
Tak więc, no i wiesz, i to jest tak, że ja tu zrobiłem akurat odgrzybianie klimatyzacji i to jest tak, że te są jakby kategorie tych zapytań, które się tam daje. No ale mówię, no można zrobić tam wszystko. I bardzo mi się to spodobało, w sensie oczywiście to nie jest pewno najbardziej cost conscious opcja, no bo jednak jest tak, że
możliwe, żebyś znalazł pana
Mileczka,
który
można znaleźć
który
na pewno taniej.
No jasne, jasne.
Ale z drugiej strony w tym wypadku, że wiesz, akurat nam zależało na czasie, bo to było przed tymi bardzo intensywnymi falami cieplnymi oraz różnica w cenie, bo ja dostałem parę tych ofert nawet po fakcie, bo ta oferta moja oczywiście wisiała do momentu zakończenia. No to najtańsza oferta, jaką dostałem, była 30 zł tańsza, więc za 120 zł versus 150, więc to też nie jest tak, że rozbiłem bank, biorąc pierwszą opcję, która mi się pojawiła.
Jasne.
Nie?
No ale zresztą super. To może być takie, wiesz, ktoś jest zainteresowany moją ofertą, moim problemem, ale fajnie, to bierzesz zwykle pierwszego, no bo wiesz, jesteś podjarany, ale z czasem pewnie
znaczy,
też
ja akurat
nabierasz doświadczenia.
Zrobiłem dokładnie tak, jak mówisz i to było tak... Problem rozwiązany, nie muszę się tym zajmować szybko. W sensie w minutę od wrzucenia miałem rozwiązany problem, mówię okej, to jest wystarcza mi, nic więcej nie potrzebuję, nie?
Oczywiście, oczywiście.
Więc fix.
Fajna rzecz, bardzo fajna rzecz. Ja jeszcze nie miałem okazji spróbować, bo opowiadałeś mi o tym wcześniej, ale mam to w głowie w takim sensie, że zostało zaparkowane i teraz już wiem, że gdyby coś się wydarzyło faktycznie, To wiem, że warto skorzystać z Fixly, bo po prostu czas rozwiązania problemu jest no tak szybki, że to jest coś niesamowitego, że gdybym ja musiał na przykład, nie wiem, szukać na
YouTube... Na
Fixly
wiesz, że możesz wybudować dom?
O, no proszę bardzo. Gdybym miał szukać na YouTubie na przykład, wiesz, poradnika, jak odgrzybić klimatyzację i wiedzieć, co kupić, jakie te środki, pojechać do sklepu, kupić to wszystko. No bo umówmy się, odgrzybianie klimatyzacji to nie jest jakaś super wielka filozofia.
Nie,
jeżeli
jak się
wiesz,
okazuje,
jak
to
otworzyć...
ja też mógłbym zrobić to samemu w domu, po prostu musiałbym mieć te rzeczy, bo to nie było, nie był naprawdę rocket science, ale z drugiej strony... Mamy 12 miesięcy tutaj gwarancji, jakby coś było nie tak, to oni przyjadą za darmo i to naprawią, wiesz, no zrobił super. To ktoś, kto się na tym zna, wiedział co zrobić, ja bym musiał oglądać na YouTubie tutoriale. Nie było to dla mnie super istotne, żeby się tego nauczyć, nie muszę wiedzieć wszystkiego, a jednak...
Oczywiście.
Mama mi tak kiedyś mówiła, że ja nie muszę umieć zrobić wszystkiego w domu, ale żebym przynajmniej umiał zarobić na to, żeby ktoś to mógł zrobić w tym domu, nie? W sensie,
bardzo
że jeśli ja nie
rada.
Potrafię, to zarób na to, żeby ktoś to potrafił zrobić.
No
i tutaj miałem bardzo dobry przykład dokładnie takiej sytuacji. Nie miałem zielonego pojęcia, jak to zrobić, ale zarobiłem pieniążek i ktoś to zrobił.
Oczywiście. Oczywiście. Nie, no super, szacuneczek. Mnie zaskoczyło to tempo, w sensie ja bym się spodziewał, że to wiesz, parę dni będzie leżało i dopiero ktoś się tam zainteresuje, a tutaj rzeczywiście no błyskawicznie to działa. I myślę, że to jakby ten czas jest premiowany w takim sensie, że musi być wiele osób, które godzą się właśnie na tą pierwszą ofertę, no bo tak jak powiedziałeś, to jest właśnie szybkie rozwiązanie problemu, nie? Okej, dobra, to biorę, więc... To też premiuje tych realizatorów tych jakby rzeczy, żeby być szybkim, żeby śledzić nowe ogłoszenia i żeby faktycznie podbijać do ludzi jako pierwszy, no bo wiesz, wtedy po prostu wygrywasz i dostajesz zlecenie, nie?
Dokładnie tak.
Więc fajna sprawa, naprawdę szacuneczek. A wiesz, że bo za chwilę będzie 1 września.
Ja wiem, co to jest 1 września, wybuch wojny II światowej.
Tak, owszem, jest też to początek nowego roku szkolnego.
To już mniej mi się z tym kojarzy nawet, bardziej z wojną.
W tym roku. Im starszy jesteś, tym kojarzy ci się ze starszymi wydarzeniami.
Im starszy jestem, tym bardziej z wojną mi się kojarzy po prostu. A,
po prostu, okej. Za 10 lat orzech powie, to Pleistocen się zaczął wtedy. Jakby co. W każdym razie tak, to początek roku szkolnego, tutaj w naszym domu świętowanie rozpoczęcia przedszkolnego życia naszego młodego człowieka, więc to też duża rzecz w jego życiu, ale jak się okazuje, dla technologicznych świrów, czy bardziej social mediowych świrów, którzy korzystają z dobroci, jako są niewątpliwie wszystkie serwisy Big Tech, które nam tutaj serwują wspaniałe usługi pod tytułem możliwość komunikowania się z innymi. Już bardziej naokoło się tego nie da powiedzieć. W każdym razie Unia Europejska wprowadziła nowe rzeczy, nie wiem czy wiesz, nowe regulacje, które wchodzą w życie. Właściwie mam trochę z różnych źródeł różne info, trafiłem, ale będę się trzymał tego 1 września, bo niektóre rzeczy na pewno już zostały wprowadzone i na przykład teraz jak wejdziesz na serwis X, wiem, że tego nie robisz, ale ci, którzy jeszcze robią, to żebyście wiedzieli, jak klikniemy sobie, czy tapniemy sobie w te trzy kropeczki przy danym tweetie, czy ich poście już teraz, to mamy nową opcję, to znaczy zgłoś, i właśnie tak jest śmiesznie oni to napisali, zgłoś nielegalną treść według EU. Nie? I teraz to mam wrażenie, że to nie jest dobra implementacja, w sensie jest źle to opisane, ale to może być kwestia tłumaczenia. Natomiast jest kilka rzeczy, które naprawdę są dobre, w sensie Unia Europejska nie przestaje zaskakiwać, nie przestaje nam tutaj trochę ułatwiać życie i już ci powiem, kochany, czego możesz się spodziewać od 1 września na właściwie wszystkich serwisach społecznościowych, które mają działalność na terenie Unii Europejskiej. Otóż, po pierwsze, możesz wyłączyć algorytmicznie podpowiadane ci treści.
O proszę.
Co oznacza, że każda z platform jakby jest wymaganie, żeby użytkownik miał możliwość wyłączenia algorytmu. A co się dzieje, jak wyłączymy algorytm? Dostajemy treści od ludzi, których obserwujemy i chronologicznie. Witam kurde serdecznie. Będzie to działało w Reelsach instagramowych, Facebook Stories. Zakładam, że Instagram Stories też. Proszę bardzo. No i oczywiście TikTok. Tu jest bardzo ciekawe, że jakby algorytm przestanie działać, co oznacza, że będziesz dostawał, no bo wiesz, tutaj TikTok właściwie... Ta zakładka dla ciebie, z której myślę, że bardzo wiele osób korzysta, no to jest, jej siłą jest algorytm, nie? Że jakby to właśnie to jest główny silnik, który napędza tą całą zabawę. Natomiast oni zrobili to w taki sposób, że jeżeli wyłączysz faktycznie te rekomendowane rzeczy, to dostaniesz... Będziesz widział tylko, poczekaj, spróbuję to znaleźć, bo to jest gdzieś tutaj w poście zagrzebane strasznie głęboko. Proszę bardzo, będziesz widział na tej zakładce dla ciebie, będziesz widział popularne wideo. Po prostu popularne, więc no takie, które są, wiesz, mają dużo wyświetleń i w krótkim czasie zebrały, z twojej okolicy i z całego świata. I tyle. Jakby to jest wszystko, co będziesz widział na zakładce dla ciebie.
Popularne, w sensie popularne, in polubione, bardzo poretweetowane, czy coś takiego.
Tak, ale nie bazujące na historii twojego oglądania.
Instagram też w ogóle coś takiego robi, nie wiem czy zwrócisz uwagę.
Tak, tak, właśnie te wszystkie rzeczy, o których będę teraz mówił, częściowo albo już zostały wprowadzone, albo jakby zaczną działać już od 1 września na pewno, nie? Więc jakby wyłączenie algorytmu jest jedną z największych rzeczy chyba z tych wszystkich. No wiadomo, że no dla każdego co innego, no ma, na szczęście nie wiem na ile często się spotykasz z harmful content, ja na szczęście rzadko i rzadko mi się zdarza zgłaszać coś, ale to zgłaszanie powinno być dużo łatwiejsze, bo teraz jakby też zostało to wymuszone, że ludzie muszą mieć prosty guzik, który powie zgłoś tą treść jako nielegalną, nie? I tyle. I to są oczywiście takie sprawy jak, wiesz, hate speech, harassment, tam jakieś self-harm, misinformation i tak dalej, i skamy i takie rzeczy, nie? Więc to będzie łatwo, zgłosić. Następna rzecz. Tu jest bardzo ciekawe. Jeżeli twoja treść, post, wideo, zdjęcie, whatever, zostanie jakby oflagowane w jakiś sposób po to, żeby nie było promowane, wiesz, w wyszukiwarce i tak dalej, bo nie wiem, maszyna zdecydowała, że ono jest, wiesz, ta treść jest niezgodna z zasadami, ale jakby nie kwalifikuje się do usunięcia, tylko po prostu no, ta platforma nie promuje takich rzeczy. Przykładem, myślę, jest niezłym właśnie pornografia na Twitterze, chociaż no tu powiedzmy, że to cienki lód, ale generalnie jest tak, że na większość pornograficznych kont jakby możesz wejść bez problemu pod warunkiem, że wpiszesz w wyszukiwarkę idealnie nazwę użytkownika. To znaczy, jeżeli się pomylisz, to on ci nie będzie podpowiadał kont pornograficznych jakby, wiesz, na liście wyszukiwań, tylko faktycznie musisz wpisać dokładnie i on nawet na dole ci nie wyświetla ani awatara, ani nic, jest tylko takie tekstowe idź do małpa, coś tam, nie? Jak w to klikniesz, no to wtedy trafiasz na to konto. Więc myślę, że to jest podobna rzecz, takie delistowanie, ale jakby nie usuwanie z platformy. No tylko jedna rzecz tylko powiem, że właśnie za delistowanie, jeżeli dostaniesz taką flagę na swoim poście, na swoim koncie czy co, platforma musi cię poinformować, dlaczego tak się stało. I to jest ciekawe.
Ale jak bardzo dlaczego?
No i widzisz, wiesz, teraz tak.
Znając Twittera, mogą ci powiedzieć, że złamałeś warunki TOS-a i tyle, nie?
Oczywiście. No tutaj jest wypowiedź na przykład TikToka i jeden z ziomeczków, którzy tam pracują nad tym, mówi tak. Będziemy dzielić się jakby bardziej dokładnymi danymi na ten temat, na temat tych decyzji podejmowanych, czy na przykład zostało to oflagowane przez człowieka, czy przez maszynę. I będziemy tłumaczyć, jak content creator albo ci, którzy zgłaszają taką treść, mogą appeal a decision, tak? Czy mogą się odwołać od tej decyzji. Więc no, wydaje mi się, że to bardziej jest poszerzenie mechanizmów, które do tej pory już istniały. No i pytanie, na ile faktycznie szczegółowe będzie jakby opisywanie, dlaczego ta treść została zdjęta, nie? No bo wiadomo, że no tak, masz rację, że w większości przypadków no jest niezgodne z naszym Terms of Service, nara, nie? Ale może na przykład przy delistowaniu będzie coś więcej na zasadzie, że okej, okay, no to może słuchaj, ta treść jest, nie wiem, nudity, nie? Jakby to będziesz wiedział, że dobra, trzeba na przykład zakryć sutki, nie? Albo coś takiego. Bo do tej pory było tak, trochę było tak, że wiesz, ludzie tak, wrzucali treść i na przykład z TikTokiem często tak jest, że ludzie wrzucają jakiegoś TikToka, patrzą, że w pierwszych tam minutach się nic nie wydarzyło, jest mało wyświetleń, więc kasują go, robią jakiś tam mały montaż dodatkowy, wrzucają go jeszcze raz i wiesz, i robią to tyle razy, aż w końcu się uda załapać na jakąś tam falę viralowości. I ostatnio nawet YouTube dość oficjalnie powiedział, że to nie jest dobry pomysł na YouTube Shorts, nie? Że jakby u nich wrzucanie tej samej treści, kasowanie jej nie będzie premiowane, a nawet wręcz, wiesz, będą dostawać jakby każda kopia kolejna będzie gorzej performować na tej platformie. Można też będzie zgłosić tak zwane fake products, czyli jeżeli widzisz reklamę jakiegoś produktu, który udaje, że jest Hugo Bossem albo jakimś tam innym markowym produktem, a na pewno nim nie jest, O, to myślę, że tutaj w ogóle może to zahaczać o te współprace influencerskie, chociaż raczej chodzi o to, co platformy u siebie wyświetlają, raczej w tych systemach reklamowych, no ale może to też dotyczyć będzie treści właśnie takich, wiesz, powiedzmy organicznych od influencerów, że po prostu będzie można to zgłosić jako scam, no i platforma będzie musiała coś z tym zrobić, nie? No i ostatnia rzecz, to akurat jest, myślę, no nie dla nas średnio istotne jeszcze, dla mnie będzie kiedyś tam, to znaczy żadna z tych platform nie może już puszczać reklam, korzystając z danych historycznych właśnie przeglądania czy wyszukiwania zarówno na platformie, jak i poza nią, no jakby tych wszystkich rzeczy, które zbierają te platformy wśród młodzieży, to znaczy ludzi, którzy są poniżej 18 roku życia. Czyli tak jak mamy, wiesz, platformy, które oficjalnie pozwalają 13-latkom na założenie konta, no to od 13 do 17 lat oni nie będą widzieć reklam tych algorytmicznych, tak? Czyli jakby tych, które teoretycznie byłyby dopasowane.
Ciekawe, ile
do ich,
zniknie,
wiesz,
znowu usług z Unii Europejskiej przez to, że prawo Unii Europejskiej nie będzie pozwalało na robienie nas w chuja na danych.
No właśnie ciekawe, że wiesz, jakby ewidentnie te nowe regulacje już w większości tych przypadków w big techach weszły i one jakby już działają.
Nawet dawno, nie? Bo właśnie na Instagramie chciałem powiedzieć, że tam jest zakładka not personalized, akurat w moim wypadku tak to jest napisane. I to jest po prostu feed, taki po prostu bardzo generyczny.
Good old feed, no.
Tak, i jestem totalnie za tym, żeby on się tam pojawiał, nie? Zresztą...
Jasne.
I w ogóle miałem coś takiego przy przejściu na Mastodon, że kurde, ale bym chciał mieć algorytmiczny fit na Mastodronie.
Chciałbyś mieć algorytmiczny?
Taką miałem myśl rok temu, że chciałbym mieć algorytmiczny fit na Mastodronie,
tak,
żebym
nawet
mógł
o tym
wejść,
mówiłeś.
Tak, zobaczyć, przeczytać rzeczy, które są dla mnie ważne. Jakkolwiek by to nie były rzeczy ważne, wiadomo jakie, nie? Nie wiadomo jakie właściwie, no bo kto ma wiedzieć, co jest dla mnie ważne, skoro żaden algorytm nie do końca nawet pyta, co jest dla mnie ważne, tylko na czym mogę zawiesić oczy, czy które rzeczy wywołają u mnie najwięcej mocy.
Tak jest.
Teraz już się trochę przyzwyczaiłem do tego, że to jest chronologia. Lubię nawet to właściwie czytać sobie w ten sposób. Pomaga mi też to z kurowaniem swojego feedu, jakkolwiek to nie brzmiało, bo jak widzę, że dużo rzeczy na przykład od kogoś, które mnie interesują, no to mam po prostu bardzo łatwy sposób na to, żeby tą osobę odobserwować. Mówię, no po co będę obserwował kogoś, od kogo treści są dla mnie nieinteresujące. Więc ostatecznie przyzwyczaiłem się, lubię, nie szukam jakby alternatyw z algorytmem, chociaż proszę bardzo, już napiję się kawki, uwaga.
Jeden ziew i kawka od razu, pyk.
No nie ma tutaj litości, napierdalamy.
To jest szybkie rozwiązywanie problemów.
Tak, ja nie mam czasu na nierozwiązywanie problemów.
No.
Mammoth jest taka aplikacja.
Mammoth?
No. I ona będzie miała wbudowaną, będzie miała różne feedy, jeden z nich będzie algorytmicznym feedem for you. Tylko, że matematyka algorytmiczna będzie działa się on device i nie wiem, co będzie robiła. Widziałem po prostu screenshot na Mastodonie, hej, tutaj jest algorytmiczny.
Jasne, to ciekawe. No bo wiesz, napisać dobry algorytm, który faktycznie będzie, wiesz, śledził wszystko, no to jest bardzo trudna rzecz tak naprawdę, więc jeżeli to się będzie działo po stronie klienta, to jest jedna rzecz, a jeszcze dodatkowo na urządzeniu, no to tu się, to albo będzie on prosty, w takim sensie, że na przykład, dobra, biorę pod uwagę po prostu ile razy ty lajkowałeś treści z tego konta, więc będę ci dawał z niego trochę więcej, wiesz, jakby jeżeli wchodziłeś w jakąkolwiek interakcję z postami, no to wtedy coś się, jakby one będą się pojawiać częściej, pewnie różne rzeczy będą miały różne flagi. Nie wiem, czy czytałeś, ale X opublikował oficjalnie, jakby, no nie jest to open source, ale opublikowali jakby swój algorytm de facto, czyli możesz sobie zobaczyć, w jaki sposób Twitter, czy teraz już X, traktuje różnego rodzaju akcje związane z postem, i jak dużo punktów normalnie cyferkowo przywiązuje do właśnie danej akcji, co sprawia, że ten post będzie i szedł szerzej, nie? Jakby im więcej ma punktów, no to tym bardziej jest polecany przez platformę. I faktycznie, wiesz, tak jak kiedyś to była gra w warcaby, powiedzmy, czy w szachy, i rozkminianie tego, co najbardziej się opłaca, te wszystkie poradniki dla social mediowców. Słuchaj, no nie wrzucaj linków do treści, bo dostaniesz minus punkty i cię nie będzie widać już nigdzie. Trzeba teraz robić tak, że link jest w komentarzu pierwszym do tego posta. No i wiesz, to jakby
te czasy.
To, że trzeba tak robić, było po prostu durne strasznie. W sensie to było tak durne, że platforma miała jakieś zasady, które były niewidoczne dla użytkownika. Wszyscy próbowali je jakoś wykorzystać, żeby wiesz, być jak najlepszym na tej konkretnej platformie. I tak naprawdę nie liczyła się już treść. Wiesz, o co chodzi? Treść nie ma znaczenia. Ważne, w jakiej formie jest podana. Bo jeżeli forma będzie odpowiednia i będzie wystarczająco no, zgodna z tym, czego platforma oczekuje od danej treści, no to będzie promowane. Nie? I jak będzie promowane, no to wtedy automatycznie statystyki będą przecież puchły, bo wiesz, będzie więcej ludzi, więcej komentarzy, więcej share'ów, jeżeli przekroczy tam jakąś wartość, powiedzmy semi-viralowości. Nie? Więc jakby... To było chore. Teraz mamy na X-ie mamy to otwarte i wiemy dokładnie, co jest premiowane jak. Co też jest... No nie wiem, no ja jestem fanem chyba jednak
nie,
chronologii.
Ja też oczywiście jestem szczęśliw z tego powodu, że jest to open source'owe, widoczne, no, otwarte, jasne, znane i tak dalej. Jebać Twitter, though.
No wiadomo, oczywiście. Oczywiście. W każdym razie tak, no myślę, że Unia Europejska tutaj zrobiła dobrą robotę, w takim sensie, że to jest bardzo pro użytkownikom tych platform, coś, co zmienia grę w pewnym sensie, bo wiadomo, to jest opcja, nie? W sensie każdy użytkownik może sobie zdecydować, ale to, że mogę sobie zdecydować, jest dla mnie najlepszą możliwą opcją. Ci, którzy się tym nie interesują, mają to w nosie, to będą mieli tak, jak mieli do tej pory, no bo wiadomo, że domyślne ustawienia są takie, że te algorytmy są włączone, a użytkownicy zaawansowani, tacy jak my, powiedzmy, mogą sobie z tym zrobić, co chcą i faktycznie włączyć chronologiczne timeline'y. No złoto, panie, złoto, bardzo się cieszę i ciekawy jestem, jaki to będzie miało efekt, w sensie czy właśnie zobaczę różnicę na tym X-ie, bo teraz mam wrażenie, że zakładka właśnie u nich jest inaczej, czy jest tak samo, obserwowani, tak, czyli to, co teraz jest dla ciebie i obserwujesz, no to obserwujesz jest chronologiczne i ja na szczęście wiem, że u ludzi jest różnie, w sensie, że u niektórych się przełącza automatycznie na tą dla ciebie, u mnie nie, ja raczej się trzyma tego, obserwujesz. Mi się tam raz na jakiś czas tylko zdarzy, że przeglądam, wiesz, ten feed i tak, tego nie widziałem, a to jest sprzed pół godziny, a byłem tutaj już jakiś czas temu, coś jest nie tak, nie? Patrzę, aha, dobra, jestem na tym dla ciebie, dobra, przeskakuję sobie i wiesz. Ale to dosłownie... parę razy.
A wchodzisz jeszcze na Twittera regularnie?
No, powiem ci, że nie wiem dlaczego, ale nie potrafię się oderwać. W takim sensie, że to nadal jest... Był taki czas, że wątpiłem, czy tak faktycznie będzie. Zastanawiałem się, czy zostać, czy nie zostać, ale mówię, dobra, zostanę do końca. Nie? Jakby jeżeli padnie ta platforma, no to po prostu padnie razem ze mną. I miałem czas, że rzeczywiście wchodziłem rzadziej, ale w ostatnim czasie mam wrażenie, że absolutnie wróciły mi moje stare przyzwyczajenia. Po prostu wchodzę, czytam, co tam ludzie piszą. Są tam po prostu ci, których obserwowałem do tej pory, nadal tworzą treści, nadal tam jestem i nadal jakby cieszy mnie wchodzenie na tą platformę, bo też wiesz, duża część problemów, które jakby pojawiły się wraz ze zmianą szefa, czyli tak jak mówisz,
naziści. Wiem,
dużo mówię. Treści właśnie nazistowskich, jakichś tam prawicowych, do mnie to nie dociera. I to jest ten plus, że jakby ja mam nadal poczucie, że to jak skonstruowałem sobie timeline, kogo obserwuję, ma znaczenie i nadal tam jestem. I ja zdaję sobie sprawę, że wiesz, jakby aha, to nie przeszkadza ci, że siedzisz w bagnie, bo ty masz
oczywiście
wodę do mycia, nie? I możesz się obmyć z tego. Jakby tak, jakby rozumiem, co mówię i wiem, że to jest dokładnie taki przekaz, ale no nie przeszkadza mi, nie?
Rozumiem. Znaczy, nie aż tak mocno rozumiem, bo ja bym podniósł, że wiesz, no jakby w dalszym ciągu to jest to legitymizowanie i tak dalej. No i wiedząc też już teraz, jak działają social media, to wiesz, owning your own content, nie? To dla mnie jakoś tak, że bardzo jakoś tak jest istotne.
Tylko widzisz, jest jedna rzecz, która na pewno się zmieniła. Rzadziej postuję. Dużo rzadziej postuję niż kiedyś. Czyli jakby, no to nie jest żaden protest, wiesz, i to może być nawet podświadome, tylko w sensie, że ja nie czuję, że to było świadome decyzja, dobra, to nie będę wrzucał, bo pan Elon nie będzie dostawał moich złotych myśli. Nie, jakby po prostu ostatnio nie mam nic ciekawego do powiedzenia.
Ja w tym roku nie zapostowałem ani razu na Twitterze.
No tak, no ale to wiesz, jakby prawie, że no to zrezygnowałeś z korzystania, no jest puste konto, nie? Yep. Więc jakby rozumiem oczywiście i absolutnie szanuję decyzję.
Jeśli no ale wróciłbym na Twittera, to tylko jako 100% kryptoświr. Taką nie, ale personę bym tam musiał zrobić. No mega prawicowy kryptoświr.
O wow, to by było złoto. Ja bym bardzo chętnie oglądał. Mało tego, podejrzewam, że skończyłoby się na tym, żebyś kupił Blue, Twitter Blue, że tam X Blue teraz, czy X Premium, już nawet nie wiem, już te nazwy, to już wszystko się myli. W każdym razie kupiłbyś, bo kręciłbyś takie gówno burze wokół swoich rzeczy, żebyś normalnie zarabiał kubę kasy na tym, że masz milionowe zasięgi.
Myślę, że mógłbym pójść w to, w sensie, że to mogłoby się zadziać, tylko że ja mam ostatnio w ogóle taki przesyt na przykład siedzeniem przy komputerze, że od piątku do dzisiaj nie korzystałem z komputera praktycznie.
Wow, okej. Okay.
No bo wczoraj skorzystałem po to, żeby napisać, że biorę wolne i nie będzie mnie w pracy, bo jestem chory. A poza tym siedzenie na komputerze, so 2020.
No tak, no thank you. Rozumiem to oczywiście, ja też jak skończyłem.
A kręcenie gówno burzy z telefonu jest trudne. Ja intencjonalnie zrobiłem tak, że mój telefon, mimo tego, że mam tam oczywiście aplikacje pracowe, to ich nie wyświetlam i one są schowane po to, że jeśli chcę, na przykład, nie wiem, jak wstaję rano, leżę w łóżku, to mogę sprawdzić maila i zobaczyć na zasadzie, co mnie dzisiaj czeka. Żeby sobie zrobić coś takiego, ale telefon jest the good screen, a komputer to the bad screen i nawet wczoraj miałem taki moment, że włączyłem ten komputer na chwilę po to, żeby zagrać w Magica i zagrałem jedną grę i mówię nie, w sensie po prostu komputer to praca i jak siedzę na nim, to niezależnie od tego, czy robię rzeczy niepracowe, komputer to praca. Bardzo interesujące to było. Gdzieś tam mi zacząłem myśleć nad tym, a może potrzebowałbym iPada mini, ale to są już rozkminy, które nawet mi się nie chce robić, żeby przechodzić przez to ponownie. Czy ja potrzebuję iPada mini, gdzie mam normalnego iPada, nie korzystam z niego. Pytanie, czy to znaczy, że form factor mi przeszkadza? Mam dużego iPhone'a. No. Nie, no już jakby szkoda gadać, szkoda ryja szczępić. Po prostu komputer to praca i coraz bardziej mam takie
Ale to chyba jest zdrowe, no.
Chyba zdrowe, tak, też mi się wydaje, że to jest zdrowe.
Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, oczywiście, w sensie to
tak,
wiadomo,
ale
że
wiesz, ostatnie 10 lat było takie, że siedziałem na komputerze dużo więcej niż teraz.
No tak, kucowanki, jakieś ten, tutaj pogadamy z ludźmi, tu coś, wiesz.
A teraz mi się chyba po prostu aż tak bardzo nie chce.
No, nawet that's fine.
Jest i cieszę się tym, no, to prawda, cieszę się tym, że nie trzeba. i że nie muszę tego robić, więc a na telefonie zawsze mogę, jak będę coś chciał, to zrobić. No, to, że ja teraz za każdym razem, kiedy wyjeżdżam z Warszawy, nie biorę ze sobą komputera. To jest rzecz, która jest tak nowa, że nawet Paulina jest czasami zaskoczona.
No tak, no bo rzeczywiście zdecydowaną większość rzeczy da się zrobić na telefonie. Może niewygodnie, może dłużej, może trudniej się tapie w niektóre guziki.
Ja wtedy podstawiam sobie pytanie, czy jest taka rzecz, którą ja muszę zrobić, żeby wziąć ze sobą? I wtedy zwykle odpowiedź jest nie. I na przykład bardzo, jak jechaliśmy gdzieś jakiś czas temu, nie zabrałem ze sobą komputera, dostałem request gdzieś na Mastodonie, żeby tam wgrać nowy film, który się ostatecznie pojawił, nie? I to też chyba nawet mówię w podcaście. Sorry, zajmę się tym po weekendzie, bo nawet nie mam ze sobą komputera i to było
no
super.
Oczywiście. No i bardzo to jest na pewno uwalniające. Szczególnie bo umówmy się, jakiś theme czy takie rzeczy, forum i ten, no to jest wszystko hobbystyczne, więc nikt nie będzie cię rozliczał za to, że wiesz, że nagle
tak,
coś jest niedowiezione, nie?
Normalnie bym zrobił tak, nie, no jasne, no będę sobie chętnie kucował, wezmę sobie komputer na weekend i będę sobie przez weekend kucował, no przecież co mam robić, tak. Przecież to będzie dla mnie relaks, jak będę mógł klikać w komputer i robić ten, a teraz jak widzę Arka, po prostu przeglądarkę, to mimo tego, że mam tu tam profil prywatny, to jest chuja prywatny, bo to jest profil praca, tylko że inna. Jest okay. Profil finanse, który jest powiedzmy profilem prywatnym, ale znowu to jest praca, tylko że finansisty. I profil pracowy to jest normalna praca, nie? Więc jakby Safari, no tak. To już teraz już powoli zaczynam odgradzać się, że Safari to jest moja przeglądarka prywatna. Tam mam rzeczy, które używam prywatnie, no ale...
Porn.
Internet is for porn.
Of course. No i tak dobrze.
Carmela z tego, z Sopranos. Of course, Tony.
A to nie wiem, niestety jeszcze jestem niewprowadzony w ten świat.
Nie widziałeś Sopranos. No tak, ja za każdym razem zapominam, że nie widziałeś Sopranos.
Nie widziałem. W ogóle, znaczy wiesz, memy widziałem, nie? Ale nie widziałem serialu w ogóle. Kiedyś nadrobię. Ale no musi przyjść odpowiedni czas na to.
No my jesteśmy w piątym sezonie, więc de facto zostały nam dwa, w sensie nomenklaturą, w sensie tak cyferkami jeden, bo ma sześć sezonów, tylko że szósty sezon tak naprawdę jest dwoma sezonami pod tam 10 chyba odcinków czy coś takiego.
No Jesus, czyli
więc ma po prostu więcej odcinków niż normalny sezon i de facto jest dwoma odcinkami, no. Jasne. Więc jesteśmy w piątym sezonie. Sopranos, kuźwa mać, no. Jest, nice. Ja niedługo musiałbym wybierać sobie tam koszulę czy coś takiego, będę zamawiał i jestem chyba w moim Tony Soprano Depressed Boss Era i będę nosił w sezonie piątym miał piękną koszulę, oczaj. Nawet ją spróbuję znaleźć. Tony Soprano Season 5 Episode 2 na przykład.
Patrz, jak
idealnie.
Poka tą koszulę.
Proszę, najlepsze jest to, że to jest pierwszy obrazek, który się w Google'ach znajduje, jak i tutaj będzie widać, tylko żeby, to jest koszula, która jest w pełni, no zobacz.
No, zobaczmy.
Proszę bardzo.
Aha, to kolorowa, tak?
Piękna, kolorowa koszula.
Piękna.
W mazaje.
W mazaje, no. Wygląda jak namalowane farbami w ogóle. No. Bardzo ładna. A nie wiedziałem, że ten ziomek, ten drugi też tu gra. Buscemi.
To prawda, on się pojawił dopiero przed chwilą.
Się czyta?
Pojawił się dopiero przed chwilą.
Okay.
Więc...
Szacuneczek.
New edition.
W ogóle to w poprzednim odcinku i Maciek mi tutaj dał feedback, że zwrócił na to uwagę, że pojawił się kącik kulturalny to w naszym podcaście. I możemy go dzisiaj spróbować jeszcze powtórzyć.
Mieć i nie będzie to Sopranos, ale to musisz dać mi sekundkę, bo ja muszę sobie otworzyć moją aplikację, no.
Oczywiście, a ty masz? Ja mam, tak, ponieważ jeszcze w ciągu takim oglądania rzeczy trochę w tle pracy obejrzałem dość dużo rzeczy, w sensie naprawdę dużo, dużo seriali, więc z tych rzeczy, które widziałem, rozmawialiśmy o Archive 81, czy nie?
Nie.
Nie oglądaliśmy, nie rozmawialiśmy. To mam dwie rzeczy do polecenia. Obie są z Netflixa, więc jeżeli ktoś ma, no to sobie obejrzy. Jak nie ma, no to najwyżej sobie jakiś tam próbuje wykupić coś. Jeden to jest serial taki paradokumentalny Zabić ból. Po polsku to się nazywa, nie pamiętam jak się nazywa po angielsku. Nie ma, tu nie widzę właśnie, kurde, niestety oni tłumaczą wszystko, jak już sobie zobaczyłem. To jest miniserial, on ma, słuchaj, odcinków...
7?
Tak, 6 nawet, 6. Jak się nazywa, mówisz, po angielsku?
Killing Pain jest coś
takiego. To. Nie, Painkiller chyba bardziej. Painkiller.
To jest coś jeszcze innego.
To jest historia, słuchaj, firmy Purdue, która wyprodukowała taki opioid OxyContin. Się tak nazywa.
No tak, to prawda.
Jest normalnie, wiesz, można
to
sprawdzić.
Oglądałem ostatnio o tym. No dobra, no to oglądałem ostatnio o tym na YouTubie dużo i słucham nawet podcastu. Nie wiem, czy słuchałeś tego podcastu Search.
Nie.
Coś tam od tego ziomka z Reply All. Opowiadał właśnie o fentanylu i o oksytocynie i o tym...
Znaczy to właśnie nie jest oksytocyna, bo to oksytocyna
tak,
to jest
inne
hormonem.
Rzeczy, ale on opowiadał o tym i było właśnie też o oksytocynie.
OxyContin. Zresztą w skrócie oni mówią na to oksy. I jest cała historia opowiedziana tego, jak powstał ten lek, jakie były motywacje firmy, która go zrobiła, jak bardzo nie zwracała uwagi na to, jaką szkodę wyrządziła społeczeństwu amerykańskiemu, bo tam bardzo dużo ludzi niestety zmarło, bo nadużywali tego środka. Zresztą sprzedawcy, który to też jest w ogóle niesamowita instytucja, sprzedawca leków, który jeździ do lekarzy i mówi im: mordo, patrz, mamy tutaj coś takiego, super lek, weź przepisuj go ludziom, będziesz dostawał od nas jakieś tam bonusy, nie? No kurde, to jest coś niemożliwego.
Stany Zjednoczone to jest...
Ale u nas jest podobnie, też są sprzedawcy tacy apteczni, wiesz, że przyjeżdża do apteki i sprzedaje leki swojego producenta, nie?
Tak, ale on nie dostaje się za to bonusów, nie?
No właśnie, tam to też tak powiedziałem z tymi bonusami, no bo wiadomo, że one mogą mieć różny kształt, nie? Jakby to nie zawsze jest kasa. Czasem po prostu jest tak, że są zadowoleni z, wiesz, no nie wiem, dostają jakieś tam maskotki, które dają swoim pacjentom, pacjenci są zadowoleni, no i jest super, nie? Więc ma więcej pacjentów, więc ostatecznie i tak więcej zarabia, nie? Natomiast tak, zalecenia były takie, żeby przepisywać tego leku coraz więcej, no bo on jakby, wiesz, tolerancja też rosła wśród pacjentów, więc potrzebowali większe dawki i tak dalej, i tak dalej. Więc to praktyki, jakie Purdue podjęło, żeby sprzedawać tego mnóstwo, były absolutnie obrzydliwe i ogląda to się z dreszczykiem emocji. Zresztą też jest bardzo dobrze napisane, dobrze nakręcone i gra w tym serialu jedną z głównych ról aktorka, która grała wcześniej w Orange is the New Black, taką ześwirowaną murzynkę, taką, że widać było, wiesz, że ona była nie do końca sprawna umysłowo, a tutaj, wiesz, gra po prostu dziewczynę, która próbuje tą firmę, wiesz, zlikwidować za to, co zrobili, nie? No muszę powiedzieć, że jest dobre, bardzo, bardzo ciekawa historia, no i rzeczywiście to opiera się absolutnie na faktach i na tym, jak to wyglądało. Warto obejrzeć na pewno, żeby zobaczyć, jak te mechanizmy funkcjonują. A druga rzecz, no to jest horror Netflixowy, który naprawdę jest niezły, muszę powiedzieć. Byłem zaskoczony. Archive 81 to jest serial o ziomeczku, który zajmuje się odnawianiem starych kaset magnetofonowych i takich wideo, nie? Mini DV, jakieś takie rzeczy. No generalnie on otwiera, nawet zniszczone jest w stanie przywrócić do życia, nawet po jakichś tam pożarach i tak dalej. Jest dobry w tym i dostaje bardzo nietypowe zlecenie, bo dostaje zlecenie takie, że musi przeprowadzić się na czas robienia tego zlecenia do jakiegoś mega wypasionego domu, gdzie ma absolutnie wszystko, jedzenie i tak dalej, nie musi się stamtąd ruszać, a właściwie nie może się stamtąd ruszyć i musi odrestaurować kasety i jakby z tych kaset, które udało im się tam pozyskać w jakiś sposób, zrozumieć, co się wydarzyło w takim starym nowojorskim budynku The Visser, bo jakby ziomek, który mu zleca, to chciałby wiedzieć, jak ta historia się potoczyła. No i jakby tyle mogę powiedzieć. On tam sobie siedzi, ogląda te kasety. Oczywiście jest podglądany przez tego ziomka, który mu to zlecił i no muszę powiedzieć, że jest tak balans między chorobą psychiczną, która gdzieś mu zaczyna wchodzić, albo paranormalne jakieś klimaty wchodzą. Jest naprawdę dobrze zbalansowany w takim sensie, że jest trochę jumpscare'ów, jest trochę tajemnicy, trochę paranormalnych właśnie klimatów i bardzo mi się podobała jedna rzecz, to jak fajnie odkrywasz historię razem z tym bohaterem. To nie zawsze tak jest, bo czasem jest tak, że wiesz, widz wie więcej niż bohaterowie, więc ma tak, nie wchodź tam, nie wchodź tam. Nie? To tutaj było tak, że po prostu no zupełnie, wiesz, przez to, że to jest kosmiczna, znaczy nie kosmiczna, to nie jest science fiction, ale jest bardzo zakręcona historia, no to poznawanie jej właśnie po kawałku, z każdym odcinkiem pojawiają się nowe fakty, no to to jest bardzo angażujące i mega wkręcające, więc dla fanów gatunku nie jest jakiś super straszny horror. Nie jest też tak, że finał jest jakiś super satysfakcjonujący, bo już tam trochę odlatują pod koniec, ale myślę, że mimo wszystko warto obejrzeć cały, bo jest to dobra rzecz. I mam jeszcze jeden, ale ten zostawię na After Darka.
To ja mam tylko taką rekomendację z mojej strony, nie będzie filmowa, tylko znowu będzie muzyczna. Tym razem chciałbym polecić Post Malone wydał jakiś czas temu nową płytę, aha, bardzo swoją drogą piękną, fajną. Jakby ktoś był ciekaw, oczywiście zachęcam, na wszystkich streamingach jest, można sobie posłuchać. No i jest wspaniała. Mój ulubiony kawałek Something Real.
Something Real.
Bardzo dobry, bardzo mocny. Bardzo mi się podobuje. Natomiast chciałbym polecić dwie rzeczy od pana Post Malone w związku z tym. I to nie są płyty, to nie są utwory, tylko to są dwa koncerty, które odbył i które oba są na YouTubie w całości, można sobie zobaczyć.
Super.
Jeden z nich jest dość nowy, to znaczy właściwie na tym etapie ma dwa tygodnie. Post Malone Tiny Desk Concert, więc jeśli ktoś...
Wspaniała rzecz.
Dokładnie. Bardzo... Ja mam także... Nie wszystkie moje, że tak powiem, wymagania zostały spełnione tym koncertem Tiny Desk, dlatego że ma wycięte góry przez częste koncertowanie, jakby to jest takie, wiecie, to się tak w muzyce u nas w branży mówi. W refrenach to widać. Natomiast i to jest pierwsza rzecz, jakby pierwsza, którą rekomenduję, bo fajna, bardzo, bardzo fajnie można sobie to posłuchać, to trwa.
Też obejrzałem króciutkie.
20 minut, niecałe, 18 dokładnie. Natomiast druga rzecz, którą chciałbym polecić i to jest już pełen koncert, który został nagrany i on nagrany został 10 miesięcy temu. Post Malone One Night in Rome i to jest w Rome, Italy, oczywiście.
Jasne.
To było po... To był koncert, który odbył się w zeszłym roku na lato, czyli no na tym etapie właśnie w zeszłym roku, po premierze poprzedniej płyty 12 Karat Toothache. Dokładnie. No i to jest bardzo fajny, bardzo ładny koncert akustyczny, w którym on sobie bardzo fajne piosenki śpiewa właśnie z tej płyty. Swoją drogą, to jest bardzo dobra płyta też. Bardzo fajny jest vibe tego koncertu. Taki byłem na takim koncercie małym, zamkniętym kiedyś i był bardzo podobny do tego, więc mam bardzo dużo pozytywnych emocji, bo konotacja jest tamtym poprzednim koncertem, ale ten tutaj też jest super. Znowu ulubione piosenki, które tutaj się tam odbywają, no jest Eutanazja, jakkolwiek to nie brzmiało. No i mamy tutaj parę innych utworów, które też są bardzo ładne, natomiast no... Tak.
Ja w ogóle na tym Tiny Desk Concert, ja w ogóle lubię Post Malone, tak?
Jest świetny.
Jako człowieka go lubię.
Jest rewelacyjny, bo... jest Jestem
tak, w szoku. Jest to taki nasz człowiek, mam wrażenie. Jest niesamowicie wrażliwym gościem. Gra w Magica, więc już w ogóle, wiesz, jest R-boy.
Oj, zagrać z nim w Magica chętnie.
O, to by było coś. Ale i w ogóle ostatnio, bo był u Joe Rogana w podcaście, ja Joe nie lubię, ale obejrzałem ten fragment, bo opowiadał o tym, jak kupił tą kartę za 2 miliony dolarów i powiedział Roganowi jedną rzecz. Magic the Gathering to jest najlepsza gra na świecie kiedykolwiek stworzona według niego.
Ja jestem Post Malone, teraz nie? Na tym etapie jestem w stanie się zgodzić. Mam już tak dużo deków, że nie mieszczą mi się na jednej półce. Dochodzę do 20 chyba 4 czy 6 deków mniej więcej i niestety coś czuję, że na tym nie poprzestanę. W pewnym momencie po prostu chyba zacznę je sprzedawać jako gotowe deki.
Może to jest jakiś pomysł. No.
Co z tym innego zrobić? No przecież jakby nawet jak spotkamy się, żeby sobie pograć, to gram dwoma, nie? W sensie no i to tak. Nawet nie konkretnie, że tymi samymi zawsze dwoma, no tylko że mam takie deki, których nie użyłem od roku. Mm-hmm. Od półtorej roku nawet. Więc równie dobrze mógłbym się... Mam taki dek, który zagrałem raz i już nigdy więcej go nim nie zagrałem, bo jak nim zagrałem, to jest Land Destruction, to nikt nie chciał już ze mną grać.
Chcesz, żeby cię znajomi nienawidzili? Proszę bardzo. O, to jest gotowy dek, odpowiedź. Proszę. Gotowy dek na to, dokładnie. No, tak, ja się zgadzam, że na pewno jest to jedna z fajniejszych gier. Setki tysięcy kombinacji
ja mam chyba najwięcej godzin w Magica już teraz przegranego ze wszystkich gier, jakie istnieją.
Jest to możliwe, że ja też, bo ja naprawdę... Cały czas, codziennie sobie odpalę rękę, wiesz, coś tam podłubię, więc
ja zrobiłem, nie kupując tego pasa, zrobiłem całego właśnie teraz.
O, wow.
Mimo tego, że nie kupiłem, po prostu grałem tak, normalnie, no regularnie, tak. Dość dużo, ale ten, no i zrobiłem całego pasa, nie?
Cały ten, no nieźle, to dużo, to naprawdę musiałeś dużo grać, bo to nie jest takie proste i jak nie masz właśnie pasa wykupionego, to tam chyba nawet, tam są jakieś zwiększona liczba nagród na pewno, ale też tych monetek się dużo dostaje i tak dalej, więc łatwiej jest zarobić na kolejnego.
Na tym etapie jakbym kupił tego pasa i dostałbym wszystkie zaległe nagrody, to panie kochany.
No panie kochany, byś tylko klikał i otwierał w nieskończoność. No w każdym razie tak, Magica polecamy, to jest bardzo przyjemna gra. Ja muszę kiedyś na streamie spróbować zagrać, żeby ludzi wprowadzić w ten świat, bo myślę, że to jest najtrudniejsze z wejście na starcie, nie? Że jakby nie wiadomo jak zacząć, nie wiadomo od czego zacząć, a Arena to bardzo fajnie rozwiązuje, ciągnąć cię za rączkę. Ale jak ktoś ci pokaże, to jest jeszcze lepiej, bo po prostu, wiesz, tłumaczy ci wszystko na bieżąco, więc może kiedyś się pokuszę o taki stream, że wiesz. 101. Magic the Gathering 101. Spróbujemy. No dobrze, to myślę, że na dzisiaj
sobie
wystarczy.
Do afterka i pogadamy sobie. Ja opowiem o przeglądarce i o mailu. Myślę, że to jest najlepsze rzecz na świecie.
Najlepsze zachęcenie, więc nie patronów. Zachęcamy oczywiście do zostania patronami. Będziecie mieli bardzo dużo dodatkowego kontentu od nas, bo tych pół odcinków już się nazbierało dużo, a jak stajecie się patronami, to macie dostęp do wszystkich jednocześnie. Możecie sobie odpalić, który chcecie, kiedy chcecie, więc myślę, że warto. A patronów po prostu zapraszamy na za chwilę.
Git. Do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie i pa, pa.
Jest Was podcast, czyli gadżety i bzdety.